radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona pracy naukowej dwóch zespołów. Jednym z nich kieruje profesor doktor habilitowana Natalia Marek-Trzonkowska, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego. Witam panią profesor w studio. Dzień dobry.
Witam państwa.
A drugi zespół pracuje pod kierownictwem doktora Jana Dumańskiego, profesora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektora Międzynarodowej Agendy Badawczej Laboratorium Medycyny 3P GUMED, jednocześnie naukowca na Wydziale Immunologii, Genetyki i Patologii Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
Zaprosiłam państwa nieprzypadkowo, bo łączy państwa program Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej o nazwie Międzynarodowe Agendy Badawcze. Co to takiego? Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, o co chodzi, czym zajmują się Międzynarodowe Agendy Badawcze.
Celem tego programu było utworzenie tak zwanych centrów doskonałości, czyli takich miejsc, gdzie będą prowadzone badania na bardzo wysokim poziomie, badania naukowe.
Poza uczelnią jakby, tak? Czyli niezależnie.
Przy uczelni. Aczkolwiek mają to być i są to centra, które charakteryzuje autonomia, ale działają jednak przy uczelni i w ramach uczelni.
To są środki europejskie, z Unii Europejskiej, z specjalnego programu, który ma wspomagać rozwój.
Tak by się laik zapytała, dlaczego nie na uczelni właściwie prowadzić takie badania wysokospecjalistyczne? Dlaczego to poza uczelnią jakby niezależnie troszkę zostało zrobione?
Tu chodzi o to, żeby usprawnić działania tych oddziałów, które tych centrów doskonałości, żeby one były niezależne od struktur. Ja przynajmniej na GUMEDzie podlegam bezpośrednio rektorowi. Także to usprawnia pracę administracyjną, usprawnia nam życie trochę, bo jesteśmy mniej zależni od takich struktur, które już są od bardzo dawna i które nie są przygotowane na zatrudnienie.
Skostniałe struktury,
które nie są przygotowane na to, żeby w przeciągu paru miesięcy zatrudnić 20 osób.
Jeszcze w międzynarodowych zespołach, bo to jest wyznacznik trochę i takie charakterystyczne dla państwa pracy, że te zespoły to są naukowcy z różnych krajów, to nie są tylko Polacy, prawda?
Tak, to jest jeden z takich warunków tego całego programu, że naukowcy, że musi być współpraca, bliska współpraca z przynajmniej jednym uniwersytetem, który jest za granicą. Ja reprezentuję Uniwersytet z Uppsali. Pracuję tam już od 25 lat i ja po prostu dzielę moją aktywność 50-50 pomiędzy Uppsalą a Gdańskiem.
A agenda badawcza Uniwersytetu Gdańskiego współpracuje?
Tak, naszym partnerem strategicznym jest Uniwersytet w Edynburgu, ale tak naprawdę nie współpracujemy tylko z Edynburgiem, ale mamy też projekty unijne, których jesteśmy koordynatorami, na przykład w Horyzoncie 2020 czy w Horyzoncie Europa.
Tam to są takie projekty, programy, tak?
Tak, to są programy europejskie, które stwarzają nam naprawdę bardzo dobre możliwości badawcze i te projekty są realizowane zawsze we współpracy z partnerami z zagranicy, na przykład z University of Rotterdam czy z Alternative Energies and Atomic Energy Commission. Nazwa brzmi tak dość może egzotycznie, ale akurat ta placówka zajmuje się badaniami genetycznymi i obliczeniami związanymi na przykład z algorytmami sztucznej inteligencji. Więc my mamy również współpracę i z Hiszpanią, i z Francją. I myślę, że podobnie jest w przypadku profesora Dumańskiego, bo nauka nie ma granic i nauka nie należy tylko do jednego kraju, tylko jest po prostu międzynarodowa.
Właśnie o te korzyści takie chciałam zapytać. Co mogą zyskać naukowcy polscy? Co państwo, no pan profesor bardziej naukowcem szwedzkim był, zanim się rozpoczęła współpraca tu pewnie z GUMEDem, ale co można zyskać w Polsce, czego my jeszcze nie mamy, albo się uczymy, albo możemy skorzystać z jakiegoś know-how zagranicznego, naukowców zagranicznych, żeby to przystosować na ten nasz polski tutaj świat, do naszego polskiego świata naukowego.
Czy ja myślę, że naukowcy zawsze wymieniają się wiedzą i to niezależnie od tego, czy oni pochodzą z Polski, czy ze Stanów Zjednoczonych, bo zawsze jest coś nowego, gdzieś się tworzy na świecie i każdy z partnerów takiej współpracy z niej korzysta, ale to, co jest tutaj wyjątkowego w tych centrach, to uważam, to jest właśnie ten wysoki odsetek międzynarodowości, bo mamy badaczy z różnych krajów, na przykład z Kanady, z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Hiszpanii, z Libanu, z Portugalii, z Chorwacji i można by jeszcze dalej wymieniać. I ci wszyscy badacze mają jakby inny sposób myślenia, inną edukację przeszli, więc też patrzą na jeden problem z różnych kątów. Mhm. A do tego ta międzyinterdyscyplinarność jeszcze jest bardzo ważna.
Że tak wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że kiedyś to było tak z naszymi naukowcami, że musieli jechać za granicę, żeby zobaczyć, jak pracuje się w zespołach międzynarodowych i tam spotykali właśnie różnych przedstawicieli z różnych krajów, naukowców, bo w polskich uczelniach nie było takich możliwości, prawda, żeby zaprosić tutaj do nas i żeby ta praca była na wysokim poziomie prowadzona, realizowana, aż na takim, jak, nie wiem, właśnie w Europie Zachodniej chociażby, czy w Szwecji.
My wysyłamy z Gdańska ludzi do Uppsali, żeby się nauczyli pewnych metod, żeby skorzystali z tak zwanych core facilities, czyli specjalnych jednostek, które robią pewne analizy na zasadzie odpłatności po prostu. Uczyli się wdrażać takie metody tutaj w Gdańsku. Także wymiana jest obustronna. Ja chcę i mamy wymianę, która jest w obie strony. Organizujemy wspólne spotkania, żeby po prostu połączyć te zespoły. Ja mam zespół też w Uppsali i ten zespół jest bardzo aktywnie, współpracuje niezależnie od tego. Oni mają własne spotkania, w których ja nie muszę uczestniczyć. Także to jest naprawdę tak obustronna korzyść.
Oprócz tego, że jest to współpraca w takich zespołach międzynarodowych, to też wyobrażam sobie, że takie ośrodki zostały super wyposażone pewnie w stosunku do tego, jakie miałyby możliwości na przykład uczelnie i to na pewno dłużej by trwało, prawda? W tej chwili to są pewnie i urządzenia do badań, i oprogramowanie, to wszystko jest bardzo ważne i kosztowne niestety.
No tak, my dostaliśmy dotację specjalną na to, żeby robić, kupować sprzęt.
Bo da się dzisiaj prowadzić badania nowoczesne bez takiego sprzętu?
To jest bardzo intensywne, przede wszystkim w biologii i w medycynie. Dostaliśmy różnego rodzaju nowy sprzęt do analizy pojedynczych komórek, do mikroskopy, serwerownia, która działa jako podstawa do tego, żeby można było robić informatyczne analizy.
Pani profesor, jednostką badawczą Uniwersytetu Gdańskiego jest kierowane przez panią Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Nad jakimi szczepionkami w tej chwili pracujecie i na jakim to jest etapie?
Znaczy, nasze centrum zajmuje się badaniami nad szeregiem różnych nowotworów, ale myślę, że tak pokrótce, najłatwiej będzie mi opowiedzieć o terapii personalizowanej, którą staramy się
opracować. Bez szczegółów, to jeszcze wrócimy do tego szczegółowo.
Pracujemy nad terapią komórkową niedrobnokomórkowego raka płuca, czyli to jest najczęściej występujący nowotwór u pacjentów obu płci, więc staramy się wykorzystać układ immunologiczny.
A to ma być szczepionka?
Ta szczepionka, nazwa szczepionka, no to jest właśnie takie uproszczenie. Ja bym powiedziała, że to raczej terapia komórkowa.
Szczepionka się kojarzy, że się dostaje wcześniej ją, żeby przeciwdziałać, tak?
Tak, jeśli...
A tutaj ma to być lek, który u ludzi, którzy już chorują na raka, tak? Będzie podawany.
Dokładnie. Znaczy, generalnie, jeśli chodzi o onkologię, to szczepionki nowotworowe to są szczepionki terapeutyczne, więc one mają za zadanie nie tyle zapobiegać, co leczyć, szczególnie te trudne przypadki nowotworów, gdzie na przykład, które są nieoperacyjne, aczkolwiek mamy szczepionkę, która może zapobiegać nowotworowi, to jest szczepionka przeciwko wirusowi HPV, która na przykład w Wielkiej Brytanii praktycznie wyeliminowała tego wirusa ze środowiska.
Panie profesorze, a Międzynarodowa Agenda Badawcza Laboratorium Medycyny 3P, które działa od 2018 roku w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wasza praca w jakim kierunku jest, w jakim kierunku ona zmierza? Czym się zajmujecie?
Naszym kierunkiem jest przede wszystkim badania nad różnymi formami raka. Tak zwane raki sporadyczne, które powstają późno w życiu i nie mamy możliwości przewidzenia, kto będzie chorował na takiego czy innego raka.
Czyli takie nowotwory, które się nie są dziedziczne, tylko
nie są
pojawiają
dziedziczne,
się...
Tak.
W trakcie życia.
Naszym zadaniem jest charakteryzacja mutacji tak zwanych postzygotycznych, czyli mutacji, które akumulują się przez całe życie od stadium embrionalnego do śmierci. I one powodują, że ta akumulacja tą akumulację można w tej chwili mierzyć i szukać tych mutacji, które predysponują do różnych raków.
A celem jest znalezienie jakichś biomarkerów?
Tak, wczesnych biomarkerów.
Żeby można było wcześniej robić badanie diagnostyczne i stwierdzić, aha, ten człowiek może mieć kiedyś tam ten dany nowotwór.
Wczesne
tak?
rozpoznanie w raku to jest wyleczenie. W absolutnej większości przypadków. Także nam chodzi o znalezienie markerów, które są przed tym, jak się rak wytworzy i żeby można było działać preventywnie, jak najwcześniej.
Do pracy naukowej, oprócz tych urządzeń, o których już Państwo wspomnieliście, programów informatycznych, też potrzebujecie materiału biologicznego, tak? Od pacjentów, od ludzi, żeby te badania prowadzić. I jak to jest zorganizowane? Z kim współpracujecie? Skąd bierzecie ten materiał do badania?
Myślę, że to jest dość naturalne, że współpracujemy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, w naszym przypadku naszego MAB-u, znaczy i z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Po prostu te współprace są czymś naturalnym, bo tam jest duży szpital akademicki i stamtąd pochodzi materiał biologiczny do badań, między innymi z kliniki, z katedry kliniki chirurgii klatki piersiowej, czy od pacjentów leczonych w katedrze i klinice onkologii i radiologii, czy teraz w niedługim czasie mamy nadzieję zająć się również nowotworami u dzieci, czyli klinika i katedra onkologii czy pediatrycznej.
Czyli rozumiem, że to służą do tego te na przykład, nie wiem, wycinki pobierane na biopsji, tak? Takie materiały przygotowane przez zakład na przykład patomorfologii, tak?
I to wcześniej.
Jeszcze wcześniej, tak?
A u pana w naszym profesora... przypadku to jest dość rozbudowane. Mamy cztery grupy. Jedną z tych grup jest grupa biobankowa.
Właśnie, która... co to jest ten biobank? Niech pan profesor wytłumaczy.
Biobank to jest po prostu kolekcja próbek. My stworzyliśmy w tej chwili w Gdańsku przez ostatnie 4 lata największy biobank w Polsce, jak chodzi o próby onkologiczne, rakowe. My zbieramy nie tylko próbki, wycinki raka, świeżą tkankę, która jest zamrażana i można z nią robić różne analizy, które nie można robić, jak się wsadzi tego guza do formaliny. My zamrażamy po prostu te próbki i zbieramy też ogromną kolekcję danych klinicznych od tych pacjentów.
To są tylko tutaj z Pomorza próbki, tak jak pan profesor?
Nie, my mamy współpracę z 4 szpitalami. Kościerzyna, Bydgoszcz i 2 szpitale z Krakowa. Uniwersyteckie Centrum na UJ-cie i Centrum Onkologii.
A czy na świecie, w innych ośrodkach podobnych, bo rozumiem, że takie ośrodki na świecie działają, no chociażby pan profesor mówił o Uppsali, pani profesor o Edynburgu, ale to nie są jedyne, prawda, tego typu placówki, gdzie międzynarodowa współpraca naukowa jest realizowana. One są też wszędzie tak samo, w pewnym sensie niezależnie działające. Ta nauka w tym kierunku idzie, żeby naukowcy mogli być no, trochę powiedzmy niezależni, trochę jednak zależni, ale niezależni, na co dzień niezależni. Tak jak pan profesor mówił przed wejściem na antenę, że to głównie dotyczy biurokracji, prawda, której jest dużo mniej, jeśli taka firma działa niezależnie.
Tak, jest masa takich centrów w różnych innych krajach, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Europie i w innych częściach, tych Chiny i Japonia bardzo się rozwijają pod tym kierunkiem. Także...
Bo w Polsce mamy 14 takich ośrodków podobnych, tak? Międzynarodowych agent badawczych, ogólnie tak nazywanych, które no, różnymi dziedzinami nauki, tam są różne badania realizowane.
Generalnie rzecz mówiąc, w Polsce to jest taka nowość, takie centra, które działają pod uniwersytetami. W krajach zachodu jest więcej autonomii. One mają mniej związane ręce w porównaniu z systemem w Polsce. To chodzi o to, żeby ten system też trochę zmodernizować i zmienić na przyszłość. Jako takie właśnie centra doskonałości, które prowadzą badania w podobny sposób, jak to się robi w innych krajach.
Ja chciałam zapytać Państwa, jak w jakiej perspektywie czasowej przewidujecie, że te Wasze odkrycia, badania, które są realizowane, one no, będą miały szansę na przede wszystkim na publikacje ale też na wdrożenie. I czy z tym wdrożeniem, bo w Polsce się często słyszy od naukowców, że wszystko super, ale później nie ma pieniędzy na te wdrożenia, na dalsze badania nad jakimiś wynalazkami, czy czymś, co jest znajdowane jako właśnie rozwiązanie pewnych kwestii zdrowotnych nawet u pacjentów, żeby to zaczęło, jeśli chodzi o pracę kliniczną, funkcjonować.
Jeśli chodzi o publikacje, to one cały czas powstają w sposób ciągły. Jeśli chodzi też o nasze centrum, to w przeciągu 2 ostatnich lat złożyliśmy 5 wniosków patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego. Jeśli chodzi o wdrożenia, no to jest rzeczywiście taki obszar, który pewnie wymaga jeszcze pewnych reform, aczkolwiek ja mam już doświadczenia w tej strefie i udało mi się wdrożyć jedną z terapii, nad którą pracowałam jeszcze zanim zostałam tutaj kierownikiem naszego centrum, więc...
To szczepionka, ja tylko powiem, szczepionka przeciwko cukrzycy u dzieci, cukrzycy typu pierwszego.
Tak, dokładnie, oparte o limfocyty T-regulatorowe i szczęśliwym trafem w niedzielę zostało to również nagrodzone nagrodą ministra za wdrożenie, więc jest to możliwe także w Polsce. Trzeba tylko pewnie, no jak zawsze...
Pani profesor, ale ile to trwało? Od momentu, kiedy zrobiliście to badanie, odkrycie, do momentu wdrożenia?
Znaczy do momentu podania pacjentom to nie trwało wcale tak bardzo długo. To było mniej niż 10 lat zapewne. To było kilka lat, ale żeby zarejestrować terapię, to są już naprawdę setki milionów złotych i to jest w trakcie, to cały czas trwa, aczkolwiek terapia jest dostępna, więc ja myślę też, że uczelnie nie są, przynajmniej na razie i przez pewien czas nie będą takimi centrami, które same komercjalizują wynalazki, ale są źródłem tych pomysłów, takim rozdzielnikiem można powiedzieć i myślę, że tak to działa obecnie.
No, wdrożenia w Polsce są trudne. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że Polska jest na szarym końcu w Europie, jak się porównuje kraje pod względem nowych firm, startupów i innowacji. Szwecja jest bardzo aktywna w tym zakresie i Szwecja jest unikatem, jednym z unikatów krajów, które mają tak zwany przywilej naukowca. To znaczy, że prawa autorskie zostają z naukowcem w całości. I to jest wdrożone tylko w kilku krajach w Europie. I to jest według mnie dużym powodem sukcesu Szwecji, jak chodzi o właśnie komercjalizację. Coś, co można byłoby rozważyć w Polsce, tylko to trzeba...
Poważnej dyskusji na ten temat.
Poważnej dyskusji i to na zupełnie innym poziomie niż uniwersytet.
Czy z Państwa ośrodkami może podjąć współpracę każdy naukowiec ze świata, który no, będzie się trochę tematycznie zgadzał z profilem Waszych badań, które są aktualnie prowadzone?
Może, jak najbardziej.
Pan tak, profesor też otwarte ramiona ma i przyjmuje.
Jak najbardziej. Jeżeli tylko...
Czy to nie jest takie proste, żeby się dostać do współpracy?
No to nie jest prosty proces, dlatego że to jest związane z kosztami oczywiście i musi być finansowanie na to, ale jeżeli jest dobry naukowiec, którego my potrzebujemy, to pieniądze zawsze można znaleźć.
Profesor doktor habilitowana Natalia Marek-Trzonkowska, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego i doktor Jan Dumański, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Międzynarodowej Agendy Badawczej Laboratorium Medycyny 3P przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym są moimi Państwa gośćmi. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. W studiu ze mną są profesor doktor habilitowana Natalia Marek-Trzonkowska, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktor Jan Dumański, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Międzynarodowej Agendy Badawczej Laboratorium Medycyny 3P przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Badania pan profesor, które prowadzi w Międzynarodowej Agendzie Badawczej GUMED-u, dotyczą m.in. poszukiwania anomalii genetycznych nabytych w ciągu życia, które zwiększają ryzyko nowotworów, ale też innych chorób.
Też chorób Alzheimera.
No właśnie, co to znaczy? Czego szukacie tak naprawdę? Co to są te anomalia genetyczne? I jak w praktyce to wygląda, te wasze
Więc,
badania?
Anomalia to takie trochę popularne słowo. Anomalia, aberracja albo zmiana.
Ale to nie to samo, co mutacja?
Można powiedzieć tak. Każda mutacja jest anomalią, ale nie każda anomalia jest mutacją. Mutacja zwykle wywołuje jakiś efekt, który możemy mierzyć.
Sprawdzony już, tak? Że na pewno to jest...
Fenotypowy efekt powstania na przykład guza, czy zmiana, którą można obserwować w mikroskopie i tak dalej. I my szukamy takich zmian, które można połączyć z procesem nowotworzenia, z procesem powstawania raka, którą też możemy znaleźć w komórkach rakowych.
I ona się musi u iluś tam osób powtórzyć, czyli ileś osób musi mieć tą samą anomalię, żeby można było powiedzieć, że to jest tak. Podejrzane, że tu może coś mieć coś wspólnego z nowotworzeniem, tak?
Tak. Mhm. Na przykład w raku piersi zmiany rakowe nie obejmują tylko i wyłącznie guza, tylko komórki normalne, które w mikroskopie wyglądają jak zupełnie normalne komórki, ale one już mają zmiany genetyczne, które znajduje się także w rakach.
Czy w organizmie te zmiany genetyczne zachodzą przez cały okres życia? Cały czas tam się coś dzieje w tym w tych genach, one się zmieniają?
Tak, oczywiście. Każda dzielenie, każda komórka, która się dzieli, jest narażona na kilka mutacji. Przy każdym podziale komórkowym powstają mutacje i te liczby tych mutacji, jeśli się policzy, są astronomiczne. My akumulujemy podczas całego życia 10 do 16 ilości mutacji
I one wszystkie mogą być niekorzystne, czy mogą być obojętne dla organizmu, albo wręcz korzystne?
Absolutnie większość z nich jest neutralna. Nie ma żadnego wpływu na to. Ale jest duży odsetek tych mutacji, które mają wpływ na fenotyp komórki i tu właśnie jest sęk w tym, żeby odróżnić te mutacje, które są neutralne, nie mają żadnego wpływu od tych, które mogą stwarzać zwiększenie ryzyka na powstawanie nowotworów.
A panie profesorze, już od tego 2018 roku wy macie jakieś konkrety, że tak powiem, to znaczy już coś tam wychodzi z tych badań, że pewne te anomalie powtarzają się, są podobne, znajdowane, że może to świadczyć właśnie o tym, że one mają wpływ na procesy powstawania nowotworów?
Tak, przede wszystkim w badaniach nad rakiem piersi. Tutaj profesor Arkadiusz Piotrowski jest liderem tego projektu, jeden z liderów poza mną w naszym centrum. Znajdujemy mutacje, które powtarzają się u kobiet i które można...
Które nie mają na przykład genetycznego nowotworu typu mutacji BRCA1 albo
BRCA... Nie, to są zupełnie inne mutacje, które znajduje się powtarzalnie u różnych kobiet i można je w przyszłości wykorzystać jako markery nowotworzenia.
A jakie to są konkretnie na przykład sytuacje, że jakiś aminokwas jest nieprawidłowy, jest inny aminokwas w tym łańcuchu, czy na czym to polega?
Tak, to może polegać na zmianie aminokwasu w łańcuchu białka, ale to też może polegać na zwiększeniu czy zmniejszeniu ilości mRNA, czyli RNA w komórce. To są bardzo różne mutacje. Trudno je zakwalifikować do jednej kategorii. To mogą być bardzo, bardzo różne
mutacje. Czemu to może służyć ta wiedza w przyszłości?
Może służyć na przykład, że to, co będziemy obserwować w krwi, czy w moczu, czy w innych płynach u nas, człowieka, można użyć do wykrywania wczesnych zmian, bardzo wczesnych zmian, szukając tych mutacji, które są scharakteryzowane.
Pan profesor też badał zjawisko utraty chromosomu Y w leukocytach, ale u mężczyzn, no bo wiadomo, Y, to się dzieje też w trakcie życia i tak. Może, co może sugerować taka utrata tego chromosomu?
Więc tutaj jest właśnie połączenie z tym, co dr Trzonkowska pracuje, to jest układ immunologiczny. Utrata chromosomu Y to jest najczęstsza, jedna z najczęstszych mutacji ludzkich. Każdy mężczyzna po pewnym wieku będzie miał tą mutację. Ona przede wszystkim wpływa negatywnie na układ immunologiczny, na układ odpornościowy.
A z tym to niesie za sobą dalsze konsekwencje? Może nieść?
Absolutnie. Ta zmiana, utrata chromosomu Y jest w tej chwili powiązana z COVID-em. To jest nasza ostatnia praca, która wyszła, ale przede wszystkim z tymi chorobami takimi wiekowymi, czyli
ale w jakim
rak.
Wieku? Pan profesor tak mówi wiek, w pewnym wieku, a mężczyźni słuchają i się zastanawiają, czy to już, jak mam 50 lat, to już, czy to jeszcze
później?
Ja mam
60 lat i ja wiem, że ja mam te zmiany.
Aha, ja czyli sam to siebie w badałem. Różnym wieku może, tak, dojść do zmiany?
My to zaczynamy widzieć około 40 lat życia. Także to są zmiany dość wczesne i badamy to pod różnych kątami. My przede wszystkim badamy na raka, predyspozycję do raka i predyspozycję do choroby Alzheimera.
Ale to nie znaczy, że u każdego 40-latka czy 60-latka dojdzie do takiej utraty chromosomu Y. Niekoniecznie.
Niekoniecznie, ale to jest bardzo, bardzo powszechne.
Bo by z tego wynikało, że praktycznie każdy, komu kto doświadczy takiej utraty, może grozić choroba Alzheimera albo jakiś nowotwór, tak? Bo jego układ odpornościowy no, jakby traci na mocy sprawczej, tak?
Tutaj chodzi o taką specjalną funkcję układu immunologicznego, tak zwana immune surveillance. To jest
Nadzór
immunologiczny. Nadzór immunologiczny to nie tylko eliminacja wirusów i bakterii, które się przedostają do naszego systemu, ale też eliminacja innych zmian. Komórek, które są nieprawidłowe, płytek w mózgu, które powodują chorobę Alzheimera, płytek beta-amyloidu. Także ten układ immunologiczny, te funkcje po prostu z wiekiem zaczynają słabiej działać.
A skoro jesteśmy już przy układzie immunologicznym, to jest domena badań pani profesor w Uniwersytecie Gdańskim. Mówiła pani poprzednio, że w poprzedniej części, że to chodzi o tak zwane komórki leukocyty, te regulatorowe, tak? Dobrze ja powiedziałam?
Limfocyty, w tym przypadku limfocyty te regulatorowe mają pozytywną rolę w ochronie nas przed chorobami autoimmunologicznymi, ale w nowotworach ich rola jest negatywna, ponieważ nowotwory często wykorzystują te komórki do swojej obrony i do tego, żeby zmylić te komórki układu immunologicznego, które potrafią zniszczyć nowotwór. Więc powiedzmy, ta moja poprzednia wiedza też tutaj się przydaje, aczkolwiek teraz poprzedni sprzymierzeniec jest moim wrogiem, bo komórki regulatorowe sprzyjają ochronie nowotworów.
No bo współpracuje pani z zespołem torakochirurgów, czyli tak. Chirurgów zajmujących się leczeniem raka płuca w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jakie są perspektywy właśnie znalezienia leku, który byłby przełomem w leczeniu na przykład niedrobnokomórkowego raka płuca, bo tym obecnie pani zespół się zajmuje, takie badania prowadzicie. I co to w praktyce może oznaczać dla pacjentów?
Znaczy dla naukowca perspektywy zawsze istnieją, bo inaczej nasza praca nie miałaby sensu i byśmy w ogóle się nią oczywiście nie mieli powodu zajmować, więc my jak najbardziej wierzymy, że to co robimy przyniesie wymierny efekt. Na chwilę obecną udało nam się opracować algorytm, taki sposób, dzięki któremu potrafimy rozpoznać w krwi pacjenta komórki, które potrafią zabić jego konkretny nowotwór. Nowotwór tego pacjenta. One są specyficzne dla nowotworu pacjenta. I my te komórki potrafimy izolować, sortować, również dzięki sprzętowi.
Czyli każdy pacjent ma inne te komórki. To nie jest tak, że jedna grupa komórek po pierwsze dla każdego i do wszystkich nowotworów.
Powiem tak, że każdy nowotwór różni się mutacjami między sobą. Nawet jeżeli to jest ten nowotwór płuc, to u danego...
To jest tylko lokalizacja płuco, tak?
Znaczy, biologia... on ma też pewne cechy bardzo podobne, aczkolwiek są też takie minimalne cechy, które są inne dla nowotworu każdego pacjenta i my szukamy pewnych populacji, pewnych klonów limfocytów T, które potrafią rozpoznać cały taki wzór tych różnych zmian w konkretnym nowotworze danego pacjenta.
Czyli te limfocyty T, o których pani wspominała wcześniej, że one mogą być szkodliwe wręcz w niektórych sytuacjach?
Zależy właśnie, która populacja, bo ich są różne populacje. Mamy na przykład komórki regulatorowe, to są takie komórki, które działają jak policjanci w układzie immunologicznym, czyli uspokajają go, żeby nie był zbyt aktywny, kiedy nie trzeba. Są limfocyty na przykład cytotoksyczne, czyli takie, które zabijają, one jeżeli rozpoznają coś nieprawidłowego, to
eliminują.
I są limfocyty pomocnicze na przykład, które sterują również funkcją innych, czasami aktywują produkcję przeciwciał, przełączenie klas przeciwciał z IgM do IgG, więc tego jest bardzo dużo i tych narzędzi w terapii mamy masę.
Teraz chodzi o to, żeby pod każdy rodzaj nowotworu znaleźć odpowiednią tą broń, tak?
Tak, konkretną populację, konkretną jakby taką grupę komandosów, że tak powiem, tak? Bo mamy wojsko, ale my szukamy, żeby te...
Od zadań specjalnych.
Tak, od zadań specjalnych. Konkretne zadanie specjalnie jest i patrzymy, którzy z tych żołnierzy mogą się nadać do tych zadań specjalnych. I my ich potrafimy wyciągnąć, wysortować z krwi pacjenta, również dzięki aparaturze, którą dysponujemy w naszym centrum. Równolegle my pobieramy fragment nowotworu tego pacjenta, fragment zdrowego płuca, które tak naprawdę nie jest wcale zdrowe, bo tam też się akumuluje mutacje, czyli nawiązują do tego, co profesor Dumański wspomniał. I pobieramy jeszcze węzeł chłonny płuc. I mając taki pełen obraz tego, co się dzieje w nowotworze, w tym zdrowym płucu, jesteśmy w stanie właśnie wybrać tę populację, która będzie zwalczała nowotwór. Równolegle te komórki nowotworowe hodujemy po to, żeby później sprawdzić, czy komórki, które wybraliśmy, rzeczywiście zabiją ten nowotwór.
A to jest tak zwana terapia personalizowana, tak? To tak nazywają później naukowcy, a później lekarze. I na jakim etapie są te badania? To znaczy, czy już podano takie komórki, leki konkretnie pacjentowi, czy to są wszystko badania na razie takie na poziomie laboratorium?
To są na razie badania in vitro, czyli takie w laboratorium, i in vivo, czyli na zwierzętach. W tym przypadku zwierzętom, które są pozbawione układu immunologicznego własnego, podaje się taki nowotwór od pacjenta, czeka się, aż on urośnie, a później podaje się komórki terapeutyczne, żeby sprawdzić, czy to działa. I oczywiście wyniki mogą być różne. Czasami nowotwór też się potrafi skutecznie bronić przed tymi komórkami, ale to jest też bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak nowotwór się broni, żebyśmy mogli to wykorzystać i tą terapię ulepszyć. Bo niewątpliwie na którymś etapie trzeba będzie te komórki terapeutyczne modyfikować genetycznie, żeby zapewnić im jakby taką tarczę, taką ochronę.
Tylko, że to jest wszystko tak zwana właśnie terapia personalizowana, która będzie na pewno bardzo kosztowna i też pod każdego indywidualnie pacjenta takie leczenie trzeba będzie dopasować, prawda? Bo najpierw trzeba będzie pobrać od niego jego materiał, czyli na przykład krew, z tej krwi wyizolować, rozumiem, te komórki, które mają zostać, może pani profesor powie, namnożone, tak?
Tak.
I później wróci ten preparat z powrotem
do
człowieka.
Tak, dokładnie, ale powiem, że to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, bo mamy leki już komórkowe zarejestrowane, które w ten sposób działają. Na przykład mamy tak terapię komórkami CAR-T, którą myślę, że niektórzy z Państwa o niej słyszeli. Tutaj w tym przypadku też limfocyty T są pobierane od pacjenta, to są jego własne komórki, następnie są modyfikowane genetycznie w laboratorium, znowu namnażane i ponownie podawane pacjentom. Więc to jest podobny typ terapii, aczkolwiek patent jest inny, ale to też jest taka terapia, która...
I jest szansa na to, żeby to było po prostu powszechne, takie leczenie?
Jestem przekonana, że tak. Na początku te terapie zawsze są drogie. Jeżeli coś mamy nowego, to zawsze to jest kosztowne.
To tak są wielkie nadzieje dla ludzi chorujących na nowotwory, które dzisiaj jeszcze nie są do końca właśnie opanowane. Nie ma takiego konkretnego leczenia na wszystkie typy nowotworów, prawda?
Dokładnie. Jestem przekonana, że na razie musimy działać na takim bardzo szczegółowym poziomie, żeby zrozumieć lepiej te interakcje.
Jak to działa.
Tak, jak to działa. A jeżeli już zrozumiemy i zbierzemy odpowiednią ilość danych z wielu pacjentów, będziemy w stanie to uprościć i pewnie sprawi, że to będzie prosto przygotować jak hamburger, tak w cudzysłowie oczywiście. Tak samo było z komputerami. Kiedyś komputer to była wielka szafa, znaczy teraz też mamy serwery, ale wracając do takich codziennie używanych komputerów.
Trzeba było dzwonić przez telefon, żeby się połączyć z internetem.
Teraz mamy komórki, które są komputerami, więc to musi zmierzać w tym samym kierunku.
My mówimy, proszę Państwa, od wielu lat o tak zwanej szczepionce na raka. To tak się powszechnie w medialnym, że tak powiem, otoczeniu nazywa szczepionka na raka. Czy Państwa badania, zarówno prowadzone przez Pana grupę, zespół Pana profesora, jak i Pani profesor, mogą umożliwić znalezienie tej szczepionki, tego leku, tych biomarkerów, jakby to nie nazwać wszystko, które dadzą szansę na to, żebyśmy my jednak sobie z nowotworami zaczęli radzić lepiej niż do tej pory?
Te badania mają taki potencjał. Jestem przekonana, że w którymś momencie to nastąpi. Nie wiem, czy za mojego życia, ale...
Mówisz, latamy w kosmos, a nie potrafimy poradzić sobie z nowotworami.
Tak, ale myślę, że być może brakuje nam jakiegoś elementu układanki. Tak samo kiedyś było z gruźlicą. Gruźlica była chorobą nieuleczalną, śmiertelną. Sugerowano, że to jest choroba genetyczna, ponieważ chorowały osoby z danej rodziny. A potem się okazało, że winny jest prąd gruźlicy, więc być może my czegoś cały czas nie wiemy o nowotworach i to wymaga po prostu takiego błysku i odkrycia.
Więc... Stąd te zespoły, między innymi genetycy, którzy badają, prawda?
Tak, no to jest związane z naszym systemem do reparacji mutacji. Z wiekiem ten system, działalność tego systemu spada i my akumulujemy mutacje i żyjemy znacznie, znacznie dłużej. Rak to jest przede wszystkim ponad 90% raków. To są raki, które powstają po 60.
Podczas naszego życia,
po 60. Mhm. I to jest naturalna konsekwencja tego, że musimy walczyć z rakiem więcej, dlatego że żyjemy dłużej.
Jaki będzie los międzynarodowych agend badawczych w naszym kraju? Bo państwo dostaliście pieniądze na powstanie ośrodków, pracę przez ileś tam lat, ale pieniądze unijne tak zwane, no kiedyś się skończą i co dalej?
No my musimy okazać samodzielność.
Utrzymać się,
po prostu z innych źródeł. Ale uniwersytet podjął na siebie rolę też, że utrzyma nas przynajmniej przez 5 lat w jakimś zakresie. To jeszcze nie jest jasne w tej chwili. My jesteśmy w ostatnim roku teraz naszego finansowania, także my w tej chwili pracujemy nad tym, jaki sposób utrzymać nasze centrum przez następne 5 lat. Ale definitywnie chcemy to centrum utrzymać.
My podobnie i również widzimy szanse oczywiście w projektach europejskich, ale w pewnym momencie myślę, że niezbędna będzie komercjalizacja tych wynalazków, czy większa współpraca rzeczywiście nauki z biznesem, żeby zapewnić ciągłość badań, żeby nie tracić osób z zespołu, które będą musiały odejść na przykład z powodu braku finansowania.
Tak, bo wtedy jak taki zespół zbudowany, już przez lata zgrany i współpracujący, to szkoda by było, prawda, tych wszystkich lat poświęconych.
To jest rodzaj dramatu, bym powiedziała.
Rodzaj dramatu, to liczymy na to, że rzeczywiście uda się znaleźć porządne finansowanie, żeby te badania szły dalej. Bardzo Państwu dziękuję za przyjście do studia. Profesor doktor habilitowana Natalia Marek-Trzonkowska, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję Pani Profesor.
Dziękuję Państwu.
Doktor Jan Dumański, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Międzynarodowej Agendy Badawczej Laboratorium Medycyny 3P przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dziękuję Panie Profesorze.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.